Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do jego boku, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego znowu byli wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imię. Oto słowo Pańskie. Tego samego dnia, którym Maria Magdalena zobaczyła Jezusa u grobu, wieczorem tego dnia, pierwszego dnia po szabacie, uczniowie zamknięci przed światem ze strachu, przed Judejczykami, a oni byli z Galilei, obcy w Jerozolimie, po tym wszystkim, co się stało, bardzo się bali o swoje życie. Dlatego zamknęli drzwi przed Judejczykami, bo ich ojczyzna była na północy. A tu byli rozpoznawalni, gdy wyszli na ulicę i otworzyli usta, bo po dźwięku języka rozpoznawano, że są obcy we własnym kraju. I do takich zalęknionych, zamkniętych za drzwiami przychodzi Jezus wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Staje pośród nich i pozdrawia ich. Pozdrowieniem zwyczajnym, ale pełnym wymowy: pokój wam. I pokazuje im ręce i bok. Przebite ręce i przebity bok. Znaki męki, znaki cierpienia. I to jest znak rozpoznawczy Jezusa. Żeby poznali, że to On. Ten sam, którego znali na swoich drogach przedtem, z którym chodzili, Jezus z Nazaretu w Galilei, który zginął w Jerozolimie, pokazuje im ślady cierpienia na sobie. To znak rozpoznawczy zmartwychwstałego Chrystusa. Te znaki już nie są znakami śmierci, ale znakami życia. I tak się dzieje w historii objawionej przez Boga na kartach świętych pism. Bóg odwraca narzędzia śmierci w środki życia. Kiedyś, gdy stwarzał świat, ciemność na początku pierwszego opowiadania o stworzeniu jest znakiem śmierci. Oplata wszystko. Oplata przestrzeń, w której nie ma życia i nie może być. I w trakcie dzieła stwarzania na słowo stwórcze ta ciemność zamienia się w noc. A noc jest sprzyjającym czasem dla życia, bo pozwala odetchnąć życiu. I tak zamienia Bóg chaos w przestrzeń do życia. Tak się zaczęło wszystko. I tak zaczyna się znowu, gdy Jezus staje przed uczniami wieczorem pierwszego dnia tygodnia. I gdy słyszą od Niego słowo, które ich stawia na nogi: pokój wam. I gdy widzą, że znaki śmierci, które niszczą życie, przebijanie rąk, nóg, zabijanie, stają się znakami zwycięstwa i życia. I słyszą od Jezusa kolejne słowa: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To znaczy, że misja Jezusa, którą On wykonywał, chodząc po drogach Galilei, przez Samarię do Judei z powrotem, po drogach Ewangelii, staje się odtąd misją Jego uczniów. To przełomowy moment. Jezus już nie będzie chodzić po drogach Galilei, Samarii, Judei, ani po drogach tego świata. Oni chodzili wówczas z Nim. Odtąd to oni mają chodzić z Jego misją. Powierzyć komuś taką misję to wyraz najwyższego zaufania. Misję, którą Jezus otrzymał od Ojca, powierza swoim uczniom, a oni przecież są zamknięci za drzwiami i pełni lęku. Czy to rozsądne? Wybrać sobie takich ludzi i mieć jeszcze nadzieję na sukces? To pełna kontrastu scena. Ale zaraz potem Jezus tchnie w nich i mówi: weźcie Ducha Świętego. I to kolejny moment solidarności Boga. Przypomina to tchnienie znowu kolejne opowiadanie o stworzeniu, kiedy ulepiona z gliny martwa figura człowieka, który jeszcze nim nie jest, ożywa, gdy Bóg w jego nozdrza daje mu oddech, dmucha mu w nozdrza, człowiek zaczyna oddychać. To obraz stworzenia pierwszego człowieka. I gdy Jezus na nich tchnie, z obumarłych za tymi drzwiami, z zamarłych z lęku o swoje życie, staną się ludźmi, którzy zaczną inaczej oddychać. Tchnienie ducha, Ducha Świętego, tchnienie zmartwychwstałego Jezusa zacznie być ich oddechem. Zaczną tak samo oddychać. Nie zniknie niebezpieczeństwo. Za tymi drzwiami czai się to samo, co czaiło się na Jezusa. I ci sami ludzie mają dalej władzę i mogą ich zabić tak samo. Przecież to dopiero pierwszy dzień po szabacie. Po szabacie, podczas którego Jezus leżał w grobie. Świat się nie zmienia, ale oni się zmieniają. Kiedy zobaczą Jezusa zmartwychwstałego i kiedy tchnie w nich nowy oddech. I kolejne słowo tej sceny: tym, którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Tym, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. To treść misji Jezusa na tej ziemi. Jej esencja. Odpuszczanie grzechów. Uwalnianie od winy. To misja wolności. Tak się kiedyś stało w doświadczeniu wiary Izraela. I stało się Paschą jako uroczystość. najważniejszym świętem. To było święto wolności. Jak Bóg nas uwolnił z Egiptu, świętowało się w największym święcie roku. A tu uwalnianie od grzechów, od win, zdejmowanie tego ciężaru, który przygniata życie. To jest treść misji Jezusa. I to przekazuje im. Oddaje w ręce ludzi to, co jest tylko atrybutem Boga. Nie człowiek może drugiemu naprawdę odpuścić grzech, zdjąć z niego winę. Może to tylko Bóg. A tu daje im moc Boga w ręce. I to w tak słabe ręce i tak niedoskonałych ludzi. A jednak dzięki Jego tchnieniu ci słabi i zalęknieni, nie mający atutów rybacy i inni z Galilei, nie tylko w Jerozolimie zrobią wrażenie i zaczną przyciągać, ale rozejdą się na cały ówczesny świat, Imperium Rzymskie, i zaczną przyciągać. Będą tak samo odnosić rany, jakie widzą na ciele Jezusa, ale te rany nie będą śmiertelne, na śmierć wieczystą. I to będzie ich wiara. Będą doznawać cierpienia, tak jak widzą to na Jezusie. To znak rozpoznawczy nie tylko Jezusa zmartwychwstałego, ale każdego, kto w Niego uwierzy. Będzie miał rany i będą zadawać Mu ból różnego rodzaju, ponieważ będzie kontrast. Ktoś, kto się asymiluje, jest bezpieczny na chwilę, bo na niego nie zwraca się uwagi i może uniknąć wielu cierpień i ran. Ale jeśli jego życie jest przytłaczane przez grzech, nic go nie uratuje. Miłosierdzie Boga jest w tej scenie. Misją Jezusa jest miłosierdzie. A miłosierdzie to uwalnianie życia od przytłoczenia. A przytłoczeniem największym i śmiertelnym naprawdę życia każdego człowieka jest zło, które popełnił. To jest zagrożenie życia. Wszystko inne boli i lękamy się wielu rzeczy. Ale dlaczego nie boimy się tego, co naprawdę zabija? Nie boimy się zła, które popełniamy. I znowu ta scena odejmowania zła, uwalniania życia od przytłoczenia, od śmiertelnego zagrożenia przez przebaczenie, przypomina scenę wędrówki Izraela pod Synajem przy pierwszym grzechu. Po zawarciu przymierza Mojżesz sporządził nowe dwie tablice przymierza. Pierwsze roztrzaskał, ponieważ zobaczył, co zrobili z tym przymierzem zaraz po tym, jak zdradzili Boga. I właściwie po tym roztrzaskaniu tablic, zerwaniu więzi, rozwodzie pomiędzy Bogiem a Izraelem pod Synajem, nie powinno już być dalej historii wybranego ludu. Bóg chciał sobie znaleźć inny lud. I wówczas Mojżesz prosi go o to, aby się zmiłował. Nie chce Mojżesz nowego ludu, którego byłby nawet protoplastą. Chce, żeby zmiłował się nad tym, który jest, który zgrzeszył. I wówczas w 34 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy objawienie się Boga, które jest kluczowe. Oto wówczas, gdy Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne, jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne, a Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Boga. I przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I taki obraz Boga mieli zapamiętać w dalszej wędrówce do ziemi obiecanej. I nieustannie potrzebowali przychodzenia takiego Boga, który pochylał się nad nimi i przebaczał im ich grzech. I dzięki temu żyli dalej. I gdy Jezus posyła swoich uczniów z tą misją, tym, którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, tym, którym zatrzymacie, będą zatrzymane, to największa misja i największe objawienie Boga, którego potrzebują ludzie. Bo to misja uwalniania, to misja przeprowadzania z niewoli do wolności. Ten, kto przytłoczony jest własnym złem, jest największym niewolnikiem. Nie zniewala życia. Krępowanie rąk, przebijanie boku, spotwarzanie. Tak jak nie zniewoliło Jezusa opluwanie, biczowanie, a nawet ukrzyżowanie. To uwalniało wszystkich, ponieważ była to misja wolności dla wszystkich, którzy uwierzą, że największym zniewoleniem jest zło, które obciąża ich sumienia i zabija ich życie. I z taką misją posłał Jezus swoich uczniów i to było treścią całego Jego życia. I za to oddał życie i dostał je z powrotem. I pokazał nam drogę. To przyciągało do Jezusa i do Jego uczniów wszystkich ludzi na całej ziemi od samego początku. Począwszy od Jerozolimy, aż po dziś dzień. I będzie przyciągać, jeśli uczniowie Jezusa będą tacy, jakich widzimy w tej Ewangelii i uwierzą, że mają oddech Ducha Świętego, że mają od Jezusa Jego misję odpuszczania grzechów i uwalniania.